Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Dwóch cudzoziemców, Tunezyjczyk i Algierczyk, usłyszeli zarzut zabójstwa 21-latka w Ełku. Grozi im kara dożywotniego więzienia. Mężczyzna został zamordowany w noc sylwestrową po awanturze przed barem z kebabem. Miał 3 rany kłute, jedna sięgnęła serca. Sekcja wykazała, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci była niewydolność krążenia spowodowana krwotokiem. Incydent doprowadził do protestów mieszkańców Ełku. W miejscowej katedrze była sprawowana msza święta w intencji zabitego. Ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki, zaapelował, aby na agresję nie odpowiadać agresją. Po Eucharystii ulicami Ełku przeszedł milczący marsz. Od dziś można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia, które przysługuje na podstawie ustawy Za życiem. Chodzi o 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą. Powstanie programu premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października. Sejm odrzucił wtedy obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie zabijania nienarodzonych dzieci, który wprowadzał karę więzienia dla kobiet, które poddały się tzw. aborcji. Dzięki programowi Rodzina 500+, wskaźnik ubóstwa wśród dzieci w ubiegłym roku spadł o połowę w porównaniu z rokiem 2015, powiedział wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Wsparcie z programu otrzymało 3 790 000 dzieci, czyli 55% wszystkich dzieci do 18 lat w Polsce. Do rodzin trafiło ponad 15 miliardów złotych. Rząd rekomenduje przeznaczenie pozostałych z OFE środków w 25% na Fundusz Rezerwy Demograficznej i w 75% na indywidualne konta emerytalne. Rząd pod koniec ubiegłego roku w trybie obiegowym przyjął 2 dokumenty dotyczące analizy systemu emerytalnego i określenia zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma przyjąć rozporządzenie dotyczące nadzoru poszczególnych ministrów nad spółkami w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, że PZU, Grupa Azoty i Polfa trafią pod nadzór Ministerstwa Rozwoju. Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa przyniesie oszczędności w ciągu roku 100 milionów złotych. Rząd będzie wspierał finansowo polskie filmy, zwłaszcza produkcje opowiadające narodową historię i kulturę. Mowa nawet o ponad 100 milionach złotych rocznie. O projekcie ustawy ministra kultury w sprawie finansowego wspierania produkcji audiowizualnej napisał jeden z dzienników. Chodzi o dotacje z budżetu państwa dla filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę i płacące podatki w Polsce. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie rozważa możliwości odłożenia w czasie reformy edukacji. Politycy tej partii podkreślają, że jest ona dobrze przygotowana. W ten sposób odnieśli się do medialnych informacji, że prezydent Andrzej Duda zamierza zawetować ustawy wprowadzające reformę. Podpis prezydenta będzie oznaczał m.in. wygaszanie gimnazjów. Do końca marca Grupa Robotnicza Komitetu Stabilności Finansowej wypracuje mechanizmy mające skłonić banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych, poinformował Narodowy Bank Polski. Grupa robocza powstała 10 sierpnia ubiegłego roku, w ślad za zapowiedzią prezesa NBP Adama Glapińskiego. Tymczasem po pierwszym czytaniu w Sejmie są już 3 projekty dotyczące kredytów hipotecznych. Wśród nich jest propozycja prezydencka. Już 22 ogniska ptasiej grypy stwierdzono w naszym kraju. Największe straty z tego tytułu odnotowuje się w województwie lubuskim, gdzie znajdują się duże fermy drobiu. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Ptasia grypa nie jest szkodliwa dla ludzi. Część uczestników strajku głodowego w Dobrzeniu Wielkim zawiesiło protest. W zamian wojewoda przekaże ich prośbę o przyjazd szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego chcą nakłonić rząd do wycofania się z przyłączenia do Opola części ich gminy, na której jest m.in. kompleks przemysłowy z elektrownią Opole. Oznacza to dla samorządu stratę w wysokości około 40 milionów złotych rocznie. Przyczyną pogorszenia stanu zdrowia księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest malaria, poinformował ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. W specjalnym komunikacie zaznaczył, że postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia. Podziękował również wszystkim osobom, które okazują modlitewne wsparcie i życzliwość. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer trafił do szpitala w czwartek. Turecka policja zatrzymała 8 osób, które są podejrzane o przeprowadzenie zamachu w Stambule. Do masakry doszło w noc sylwestrową. Napastnik z długą bronią wszedł do klubu, a następnie otworzył ogień do bawiących się w środku ludzi. Zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 25 spośród zidentyfikowanych ofiar to cudzoziemcy. Do ataku przyznało się samozwańcze Państwo Islamskie. Prezydent Turcji potępił zamach i zapowiedział, że jego kraj będzie do końca walczyć z terrorystami. Muzeum Polskie w Rapperswilu na razie nie straci swojej siedziby. Władze lokalne odrzuciły projekt zagospodarowania średniowiecznego zamku, który przewidywał usunięcie z niego muzeum. Na nowy projekt rozpisany jest konkurs. Kierownictwo placówki ma czas, aby dojść do porozumienia z miastem. Poza tym interwencję podejmuje resort spraw zagranicznych. Muzeum Polskie w Rapperswilu to jedna z najstarszych placówek muzealnych za granicą. Została założona w 1870 roku. Samolot z 35 rosyjskimi dyplomatami wydalonymi z USA wraz z ich rodzinami wylądował w nocy z niedzieli na poniedziałek na lotnisku w Moskwie, poinformowała agencja ITAR-TASS. Dyplomatów wydalono w ramach sankcji za ingerencję Rosji w amerykańskie wybory. Grupa 96 osób opuściła Stany Zjednoczone na pokładzie przysłanego przez rosyjskie władze Iła-96 należącego do administracji prezydenta Putina. Siły zbrojne Ukrainy informują, że mimo zawieszenia broni w Donbasie trwają walki. W wyniku ostrzałów rannych zostało 4 żołnierzy. Rebelianci na linii rozgraniczenia otwierali ogień prawie 40 razy. Zawieszenie broni formalnie obowiązuje od 24 grudnia i jest wynikiem ustaleń trójstronnej grupy kontaktowej. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.